Rozdział 7. Głos wpływu. Bądź ukrytym sterem. Jeżeli chcemy dostrzec zmianę dokonującą się w świecie, to my musimy stać się tą zmianą. Mahatma Gandhi. Modelowanie to duch i sedno każdego wysiłku w dziedzinie przywództwa. Rozpoczyna się od odnalezienia własnego głosu, rozwijania czterech rodzajów inteligencji i wyrażania własnego głosu poprzez wizję, dyscyplinę, pasję i sumienie. Modelowanie tych cech charakterystycznych osobistego przywództwa wpływa na zasadnicze zmiany zachodzące w pozostałych trzech rolach. Modelowanie dokonuje się głównie podczas spełniania pozostałych trzech ról. Zachodzi również przed rozpoczęciem tego działania, co daje poczucie pewności i zaufania wobec przywódcy. Jednakże dopiero wtedy, gdy ludzie sami doświadczą tego, w jaki sposób osoba działająca według nakazów sumienia modeluje wyszukiwanie ścieżek, dopasowywanie i wzmacnianie podmiotowości, możemy mówić o prawdziwym przywództwie. Ludzie przekonują się wtedy na własne oczy, jak wielkim szacunkiem się ich darzy, jak bardzo docenia się ich wkład i jak wielka jest ich wartość. Dlaczego? Ponieważ zabiega się o ich opinię, szanuje się ich wkład, ceni się ich wyjątkowe doświadczenie. Zostają prawdziwie zaangażowani w proces wyszukiwania ścieżek. Są jego uczestnikami. Nie jest tak, że tylko mówi się im o misji przedsiębiorstwa i dotyczącym go planie strategicznym. Oni je współtworzą. Są ich współwłaścicielami. Jeżeli zaś misja i plan strategiczny zostały opracowane wcześniej, identyfikują się z nimi bądź to poprzez dokonanie świadomego wyboru w tym zakresie jeszcze przed dołączeniem do zespołu, bądź też ze względu na swój podziw wobec wyznaczającego kierunek przywódcy. Czasami mentalne i emocjonalne utożsamianie stanowi siłę potężniejszą od zaangażowania. Możemy to zauważyć u zwolenników Gandhiego, Martina Luthera Kinga czy Nelsona Mandeli. Być może również wy sami podziwialiście kogoś do tego stopnia, że jego wizja przeniknęła was do głębi, mimo że nie byliście zaangażowani w proces jej tworzenia. To jest właśnie utożsamienie. To potężne oddziaływanie psychologiczne, niekiedy potężniejsze nawet od faktycznego udziału. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku wizji i planowania strategicznego, o wiele bardziej niż w przypadku wartości. Błyskotliwi wizjonerzy i strategzy niejednokrotnie stanowią klasę samą w sobie i często zyskuje to uznanie w kulturze jako takiej. Przypomnę jednak, że tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z zaufaniem i osobistą wiarygodnością. Ostatecznie jednak utożsamienie opiera się na jakiejś formie zaangażowania bezpośredniego lub pośredniego. Modelowanie nie jest też zadaniem wyłącznie jednego człowieka. To zadanie dla zespołu. Jeżeli mamy zespół ludzi, który czerpie z mocnych stron każdej osoby i zorganizowany jest tak, by uczynić słabości poszczególnych osób nieistotnymi, wtedy mamy do czynienia z prawdziwą mocą organizacji. Dlatego myśląc o modelowaniu, myślcie o człowieku i towarzyszącym mu wzajemnie uzupełniającym się zespole. Cechą charakterystyczną tego typu zespołu jest fakt, że macie w nim odgrywać wyjątkową rolę, która zrekompensuje słabości pozostałych jego członków. Nie trafiliście tam po to, by wynajdywać ich słabości i skupiać się na nich, ani też krytykować ich za plecami. Jesteście tam po to, by nadrabiać ich słabości, tak samo jak oni nadrabiają wasze. Nie ma kogoś takiego, kto posiadałby same mocne strony. Podobnie jak bardzo niewielu ludzi jest w stanie doskonale radzić sobie w każdej z ról. Wzajemny szacunek staje się zatem imperatywem moralnym. Nastawienie na wpływ. Nawyk odpowiada na wezwanie wewnętrznego pragnienia, by wprowadzić zasadnicze zmiany, by coś znaczyć, by rozciągnąć sferę swoich wpływów na ludzi i sprawy o największej wartości z naszego punktu widzenia, bierze swój początek w odpowiednim sposobie myślenia lub nastawieniu, w dokonaniu wyboru, użycia głosu wpływu. Prowadząc wykłady na temat zasad, które znajdziecie w tej książce, mam w zwyczaju pozostawać przez cały dzień otwartym na pytania, zarówno te prywatne, jak i te zadawane przez słuchaczy w sali wykładowej. Prędzej czy później zawsze znajdzie się ktoś, kto podniesie rękę i wypowie się mniej więcej w taki oto sposób. Doktorze Covey, te zasady są wspaniałe. Wierzę w nie. Jakże ja chciałbym żyć zgodnie z nimi. Ale nie ma pan pojęcia, jak to jest pracować w takiej organizacji, w jakiej pracuję. Gdyby miał pan szefa takiego, jak ja mam, Zrozumiałby pan, że nie ma sposobu, bym kiedykolwiek był w stanie dokonać tego, o czym pan mówi. Co mam robić? Sami widzicie, jaki to sposób myślenia. Tacy ludzie dostrzegają tylko dwie alternatywy. Mój szef to Palant, on nigdy się nie zmieni. Mam do wyboru albo odejść z pracy, na co nie mogę sobie pozwolić, albo starać się z całych sił i jakoś do tego przywyknąć. Gdy w czasie wykładów mówię o tym, w jaki sposób te zasady znajdują zastosowanie w małżeństwie i rodzinie, niektóre kobiety podchodzą do mnie i mówią mi zasadniczo to samo, tyle że o swoich mężach, z kolei ich mężowie mówią to samo o swoich żonach. Gdyby tylko wiedział pan, jaki jest mój mąż, wiedziałby pan, co mam na myśli. To się zwyczajnie nie może udać. I znów mamy tylko dwie alternatywy. Możemy odejść albo znosić ten stan rzeczy, dopóki będziemy w stanie. Jakże łatwo przychodzi ludziom myśleć o sobie, jestem ofiarą, próbowałam już wszystkiego. Nie jestem w stanie już nic więcej zrobić. Utknęłam w martwym punkcie. Ludzie ci są sfrustrowani i przygnębieni, lecz nie dostrzegają żadnej innej możliwości. Wchodząc w rolę ofiary, oddajecie swoją przyszłość walkowerem. Moja odpowiedź zazwyczaj nieco tych ludzi szokuje. Po ich rozszerzających się źrenicach wnioskuję, że niektórzy są nawet na początku urażeni. Oto co im mówię. Za każdym razem, gdy myślicie, że problem leży gdzieś tam, prawdziwym problemem jest właśnie owa myśl. Sugeruje pan więc, że to mój problem? Odpowiadają niektórzy. Mam na myśli to, że za każdym razem, gdy wasze życie emocjonalne zaczyna koncentrować się wokół słabości innej osoby, oddajecie w jej władanie swoją emocjonalną wolność i dajecie jej przyzwolenie, by nadal rujnowała wam życie. Jutro staje się więc zakładnikiem dnia wczorajszego. Rzecz jasna, jest to problem dotyczący relacji, lecz dopóki ludzie nie odnajdą własnego głosu, dopóty nie będą w stanie osiągnąć dojrzałości, wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa ani siły charakteru, które umożliwiłyby im zastosowanie zorientowanego na zasady rozwiązania wobec szefa Palanta. Może też zdarzyć się, że ludzie dysponują wewnętrzną siłą, lecz nie rozwinęli umiejętności, jakie wynikają z cierpliwości i nieustannej praktyki. Ciągła interakcja w czasie prowadzenia wykładów jest dla takich ludzi zazwyczaj w wysokim stopniu otrzeźwiająca, lecz ostatecznie dochodzimy do punktu, w którym zdają sobie sprawę, że nie są ofiarami, że mogą dokonać wyboru własnej reakcji na zachowanie innej osoby. Społeczeństwo silnie kształtuje i umacnia sposób myślenia, oparty na wchodzeniu w rolę ofiary i obwinianiu. Lecz zarówno wy, jak i ja mamy w sobie moc, dzięki której możemy użyć naszych darów dnia narodzin, by stać się twórczą siłą naszego własnego życia i dokonywać wyboru takiego podejścia do wielu spraw, które zwiększy wpływ, jaki wywieramy na organizację. Możemy stać się przywódcami naszych szefów.